Jak dawniej jadano? To jest takie pytanie, które postawił sobie autor książki Andrzej Fiedoruk. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czy można krótko odpowiedzieć na pytanie, jak dawniej jadano?
O, różnie to było na przestrzeni wieków, ale ten tytuł jest taki troszeczkę prowokujący, bo ta książka traktuje tak właściwie o historii kuchni. W jaki sposób i dlaczego zmieniały się nasze obyczaje żywieniowe? Jakie tego były konsekwencje, korzyści i straty? I to jest chyba taka pierwsza próba w literaturze polskiej całościowego objęcia w sposób taki dosyć przystępny historii naszej kuchni.
400 stron, bardzo drobno zadrukowanych, tak jakby pan próbował naszą narodową kuchnię też określić.
Tak, zapewne tak, bo nie ma takiej zrobionej monografii, która by o tym traktowała. Jest albo o kuchni szlacheckiej, albo o magnackiej. Szczególnie ważne są te okresy przejściowe, bo na obraz kuchni wpływały nie tylko zmiany kulturowe, nadejście epoku romantyzmu, baroku, prawda, czy oświecenia, ale również wpływ miały czynniki ekonomiczne, czy wręcz polityczne, bo zobaczmy na naszą kuchnię sarmacką. Na strój Sarmaty spojrzeć, to przecież to jest wzięte z Turecczyzny. A ileż to potraw stamtąd też przybyło do nas, choćby słynne nasze gołąbki, które określa się nawet w dużych programach telewizyjnych, że to były gołupcy, one przyjechały z Rusi. Tak, ale na Ruś trafiły z Orientu, a szczególnie może bardziej nawet z południa, czyli to była Rumunia, Mołdawia.
Sarmaci to oczywiście już daleko, daleko do przodu, ale gdybyśmy zajrzeli do słowiańskiego garnka, to tam pewnie było to, co pole urodziło.
Tak, ale do garnka tego stanu najniższego, książęta, można władcy, oni zawsze mieli lepsze jedzenie, ale to lepsze jedzenie to nie było ono lepsze jakościowo, tylko ilościowo.
A czy na przykład kuchnia śmierdziała również?
No proszę państwa, nie. W czasach gospodarki folwarcznej, w takich szlacheckich, nie wspominając o magnackich rezydencjach, przybywało 20-30 gości. Jeżeli do tego doliczymy obsługę tego dworu, czyli służbę, no to taki świniak, jeżeli kładł głowę, to starczało go na 2-3 dni i następny przed podnóża. Spektrum było większe, bo była jeszcze dziczyzna, jeszcze ryby, ale na pewno tam się nic nie psuło. Oprócz tego nasi przodkowie doskonale znali metody konserwowania wędlin mięs, czyli to było wędzenie, solenie. Wręcz mieli takie nasze jakby współczesne lodóweczki, czyli lodownie. Lód, który wycinało się zimą, składowało się w takich dołach zabudowanych, obmurowanych. One doskonale ten lód temperaturę niską trzymał aż do września czy października następnego roku.
Przebiega się pan przez te wszystkie nasze dzieje, przez kuchnię Słowian, Piastów, Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zaborów, ale też i oczywiście do współczesności, wojna, okupacja PRL. Która z tych kuchni wydała się panu jako socjologowi, jako teoretykowi, ale również praktykowi jedzenia najsmaczniejsza?
Najciekawszym okresem w naszej kuchni narodowej to był okres dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy, kiedy trzeba było trzy zabory, trzy kultury, trzy różne gospodarki zlepić do kupy. I przy okazji lepiła się nasza kuchnia, wnosząc potrawy z Wielkopolski, z Galicji, potrawy kresowe, potrawy z Mazowsza Warszawskiego. Jak również przypomniano sobie wtedy o kuchni magnackiej i te wytworne dania jak szczupak czy sandacz, no nie wspominając o dziczyźnie. I to wtedy właśnie powstawała nasza kuchnia narodowa i ten okres chyba trzeba uważać za najciekawszy, najbardziej budujący, ale i najwięcej ciekawych rzeczy można tam znaleźć.
A na przykład szczaw. Czy szczaw jest znany również w innych zakątkach świata, czy tylko my robimy sobie zupę szczawiową?
W ogóle z zupą szczawiową to jest taki problem, ponieważ szczaw był uważany dawniej za swego rodzaju truciznę, a wręcz ziele szatańskie, ziele czarownic. Ja myślę, że zupy kwaśne, które w kuchni rosyjskiej nazywają się szczy, zostały troszeczkę stamtąd podebrane, a swoje uzasadnienie miały, no niestety wiązały się z alkoholem, czyli one doskonale robiły na tak zwany syndrom dnia następnego, czyli kaca. Były tutaj bardzo popularne. Wszelakiego rodzaju kapuśniaki czy ogórkowe były sporządzane w okresie zimowym albo przednówkowym, kiedy wystarczył kawałek tłuszczu, kawałek kości, kawałek jakiegoś mięsa, które normalnie nie nadaje się do konsumpcji. Można było je ugotować, żeby to nie było mdłe, dodawało się szczawiu, ogórków, prawda, innych rzeczy i wychodziła bardzo pożywna zupka. Mało tego, zupka, która zawierała sporo różnych witamin, co szczególnie ważne było na przednówku.
Pisze pan w tej książce nie tylko o tym, co jadano, ale również jak jadano. Podczas królewskich czy magnackich bankietów zawiązywano sojusze polityczne, zalęgały się dworskie koterie, czasami też gdzieś na uboczu oponenci polityczni albo niezbyt docenieni sojusznicy zawiązywali spiski i bunty. To jest właśnie książka nie tyle kulinarna, co bardziej właśnie taka, która pokazuje nam całą kulturę jedzenia.
Wróćmy teraz do Francji epoki Ludwika XIV i do Talleyranda, ministra spraw zagranicznych, który powiedział: dajcie mi dobrego kucharza, to podbije cały świat. On właśnie poprzez uczty, poprzez bankiety załatwiał sprawy polityczne dla Francji i to załatwiał naprawdę z niezłym skutkiem. Nie można powiedzieć, że jedzenie to jest tylko to, co dostaniemy na stół. Proszę zobaczyć, że programy kulinarne kończą się w momencie, kiedy jedzenie zostało zrobione. Coś tam ktoś dziubnie i spróbuje. A dlaczego nie pokazać, w jaki sposób wtedy jadano? Jak wyglądała zastawa? Jak obsługa wyglądała? Jaki był serwis? Czy to był serwis francuski? Czy to był serwis rosyjski? Czyli podawane albo wszystkie potrawy na stół wystawiane, albo też podawane w kolejności po przystawkach. Jest to istotne, a o tym zapominamy.
Pisze pan też tutaj o naszych nawykach i upodobaniach. Dlaczego Polacy niezbyt chętnie lubią koninę?
O, to z tradycji szlacheckich, bo koń nie tylko był siłą pociągową, koń przede wszystkim był atrybutem, pomocnikiem, przyjacielem rycerza. To koń unosił jego głowę z nieudanego boju, to koń pomagał triumfować nad wrogami i stąd duża wdzięczność w stosunku do konia i oportunizm w stosunku do koniny. Próbowano to zmienić. W początkach XX wieku w Europie, szczególnie w Paryżu, rozpropagować koninę. Część snobów w tym się zajadała, ale oczywiście przypomnę tutaj białostoczanom, że bodajże w roku 50, którymś, ale już 60, otworzono w Białymstoku przy ulicy Mazowieckiej taką karczmę, gdzie podawano koninę. Funkcjonował 2 czy 3 miesiące i splajtował, ponieważ nikt tam nie zachodził. A był też w Białymstoku w słynnym okrąglaku na przy ulicy Kilińskiego sklep, który sprzedawał doskonałą koninę i doskonałe wyroby z koniny, szczególnie kiełbasy. Sporo ludzi się zaopatrywało, ale no gdzieś to było na jakimś takim indeksie, prawda, ta konina, tak samo jak doskonała kiełbasa, która była z nutrii, no to nie szło to. I tabu kulturowe w naszym kraju było bardzo ciężko przełamać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Autorem książki Jak dawniej jadano, historia kuchni polskiej od czasów najdawniejszych po XX wiek jest rodowity białostoczanin Andrzej Fiedoruk, który jest autorem kilkudziesięciu książek o jedzeniu, kuchni regionalnej, chlebie, alkoholach, ale nie tylko, bo przed nami kolejne książki, o nich będziemy również niedługo mówić.
Tak jest, dziękuję bardzo.